Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Przechodzimy do pierwszej rozmowy. Doktor Artur Bartoszewicz jest naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie, witam państwa.
Prosto z domowych pieleszy wrócił z ważnych zajęć pan doktor na chwilę, żeby połączyć się z Radiem Wnet. No dobrze, zacznijmy od informacji trudnej. Mija rok rządzenia...
Panie redaktor wyciąga publicznie.
Nie, no wszyscy znają to wnętrze, bo często do różnych radiostacji, telewizji pan doktor nadaje właśnie z domu, więc wszyscy wiedzą. Żadna to tajemnica, panie doktorze. No dobrze, zacznijmy od tego, co też już nie jest tajemnicą. Rok rządów koalicji za chwilę będzie za nami i na rocznicę mamy pewną daną, a mianowicie ile Polacy zaciągają pożyczek krótkoterminowych, tak zwanych chwilówek, i okazało się, że przez ten rok, październik do października licząc, to jest wzrost o 48%. O prawie jedną, drugą więcej Polaków musiało pójść zaciągnąć chwilówkę. Musiało, bo tak sobie myślę, że jak ktoś nie musi pożyczać, to do chwilówek nie idzie, żeby się zadłużać. O czym to świadczy i jaką to wystawia renomę obecnej władzy, a być może to jest jeszcze pochodna rządów Prawa i Sprawiedliwości, jakieś takie długie trwanie poprzedniej ekipy.
Znaczy, na pewno jest to sygnał o tym, że bieda puka do wielu gospodarstw domowych, do wielu rodzin, i to, że zmuszeni jesteśmy, czy duża część z nas zaczyna być zmuszona do tego, by poszukiwać środków na bieżące życie, na bieżące wydatki, bo chwilówka jest czymś takim. Znaczy, nam się wszystkim wydaje, tym, którzy zaciągają takie zobowiązanie, że to jest rozwiązanie problemu, bo nam się wydaje, że bierzemy na chwilę, a w praktyce duża część tych osób, które tą chwilówkę weźmie, wpadnie w taką spiralę zadłużenia, to znaczy nie rozwiąże swojego problemu rzeczywiście, a koszty związane z obsługą tego pieniądza będą tak ogromne dla nich i tak dewastujące gospodarstwo domowe i budżet gospodarstwa domowego, że ci ludzie będą narażeni na bankructwo, na upadek, taką upadłość konsumencką. Za chwilę o tym też będziemy mieli w statystykach, panie redaktorze, czyli za jakieś pół roku, rok zobaczymy pierwsze sygnały, a za dwa lata już na pewno tego wszystkiego realnie w kondycji gospodarstw domowych. Gdzie jest źródło? Źródło jest w najgorszym zjawisku, jaki jest wdrażany w Polsce. To jest ta implementacja Zielonego Ładu i doprowadzenie do sytuacji, w której ceny energii poszybowały w górę, mamy najdroższą energię, najdroższe ciepło. My jesteśmy nie krajem południa Europy, tylko krajem, w którym klimat ma swoją urodę i duża część roku wymaga, żebyśmy się grzali. Musimy używać, i to dosyć powszechnie i często, energii elektrycznej. To powoduje, że zarówno w gospodarstwach domowych rachunki są bardzo wysokie, jak też to, co się dzieje w biznesie. Przedsiębiorcy ze względu na wysokie koszty energii przekładają to na cenę produktów i usług i ostatecznie dokonujemy wszyscy przez decyzję, która na nas jest narzucana. Ona nie podlegała w żaden sposób ocenie społecznej. Nam się wmawia klimatyzm, idee klimatyczne, ideologie klimatyczne. Zresztą dzisiaj przez to troszeczkę spóźniony byłem na to spotkanie, bo na obronę w Szkole Głównej Handlowej z pracy magisterskiej jeden z profesorów, który był członkiem komisji, się spóźnił, no bo młodzież, aktywiszcze przyklejająca się do asfaltu, zblokowała znowu możliwość dojazdu, więc to pokazuje,
że... A to ciekawe, którą ulicę, bo ja na przykład też musiałem jechać naokoło, bo tramwaje nie jeździły, nie wiem, czy to...
No właśnie o tym mowa, o tramwaj, tak, nie mógł przyjechać, potem nie mógł się dostać do linii metra i był kłopot, więc spóźnienie. Ci ludzie, ja rozumiem młodość, rozumiem wyobrażenia, że można się przeciwko wszystkiemu sprzeciwiać, o wszystko walczyć. Tylko problem, który się z tym wiąże i następstwa tej polityki opartej na ideologii i tego, że Komisja Europejska i Parlament zamierza przyspieszać implementację Zielonego Ładu, czyli jeszcze bardziej dokonywać pauperyzacji i doprowadzić do biedy, właśnie objawia się tym, o czym zaczęliśmy rozmawiać. To znaczy, Polacy nie mają pieniędzy, za chwilę nawet przestaną mieć możliwość zaciągania tych zobowiązań, bo nie spłacając będą narażeni na spiralę zadłużenia i po prostu nie będą mieć
gdzie jest kłopot, bo jak się patrzymy na te dane makroekonomiczne, to faktycznie PKB no, stygnie nasza gospodarka i to pokazuje ten wskaźnik, ale zatrudnienie ma się fantastycznie. Nawet ostatnio mamy rewelacyjne dane, o tych mówiliśmy tydzień temu, które pokazują, że to rejestrowane w punktach, w powiatowych urzędach pracy bezrobocie spadło o 1% do rekordowo niskiego poziomu, czyli Polacy pracują, jest zatrudnienie.
Co mają robić, panie dane? Znaczy ludzie, którzy
z drugiej strony idą do chwilówek, więc coś nie gra, czy mamy jakoś tak, ludzie pracują, otrzymują pensję, a mimo to muszą się jeszcze bardziej zadłużać.
Ona nie wystarczy. Po pierwsze, rynek pracy zasysa każdego, kto się rusza, a Polacy, nawet jeżeli do tej pory uważali, że są w stanie poza tym rynkiem pracy funkcjonować, są zmuszani do tego, czy zmuszeni do tego, żeby podjąć pracę. Ktoś powie, super, pełne zatrudnienie, cudowna sytuacja, tylko problem polega na tym, że nawet z płacy, którą dostajesz, nie jesteś w stanie pokryć zobowiązań i nie zobowiązań opazujących na marzeniach i spełnianiu jakichś absurdalnych oczekiwań, tylko codzienności, czyli opłaty za rachunki. Jeszcze raz podkreślam, bardzo dużą część budżetu z gospodarstwa domowego zabierają rachunki za energię, za ciepło, za mieszkanie, czyli za czynsz, który jest płacony przez poszczególne gospodarstwa domowe. Ja sam w tym mieszkaniu, w którym mieszkam, dostałem wyrównanie 2 razy po 4 tysiące złotych. To jest 8 tysięcy złotych na mieszkanie. Drodzy Państwo, w tym bloku 70 mieszkań, ponad 71 mieszkań, ludzie podostawali tego typu wyrównania za energię, za ciepło, za koszty, które wzrosły ze względu na system, na zarządzanie. Oczywiście jeden sobie lepiej radzi w życiu, drugi gorzej i to nie jest wynikiem nawet zdolności. To są sytuacje życiowe. I ludzie wpadają w ogromny problem, bo taka płatność, która jest niespodziewana, nawet jeżeli to jest 1000, 2, tak powiedziałem, ja w tym okresie dostałem 8 tysięcy, to jest od września, wyrównania wszelkie, które przyszły.
To jest pewnie nie tylko pan doktor, każdy z nas ma jakieś mieszkanie lub dom, stara się ogrzać, ja płacę rachunek za gaz, mimo że oszczędzę, że zaciskałem pasa, to rachunek jest wyraźnie
wyższy. Nieważne, jak pan będzie zaciskał.
Spodziewałem się podobnego, może trochę niższego, a przedwyższy, więc myślę, że tylko ja, czy pan doktor ma takie zaskoczenie.
Są powierzchnie wspólne, są koszty związane z, jeżeli budynek ma ochronę, są koszty związane z obsługą, ze sprzątaniem, to wszystko jest coraz droższe. Ja teraz, z uwagi na to, że jako zarządzający tą wspólnotą, jako jeden z dwóch mieszkańców, którzy zdecydowali się i od 17 lat prowadzimy zarządzanie tą wspólnotą, dostajemy codziennie maila od kolejnej firmy, która dostarcza nam usługę z prośbą o podniesienie wynagrodzeń. Czyli ja muszę zakładać, że w budżecie na rok 2025 będzie jeszcze drożej. Ja pomijam kwestię tego, że ceny energii pójdą, że ciepło będzie droższe. Ja mówię o usługach, które są wobec mieszkańców. Pokazuję tylko jeden aspekt. Drodzy Państwo, jest coraz biedniej. I problem główny polega na tym, bo zadał pan pytanie, gdzie jest przyczyna. To znaczy oba rządy, zarówno poprzedni, jak i obecny, dały przyzwolenie na implementację absurdu Zielonego Ładu, ETS-ów, czyli dodatkowych dopłat za tak zwaną emisję CO2. Ja jestem bezwzględnie za tym, żebyśmy chronili środowisko, ale uznanie, że nośnikiem nieszczęścia jest CO2 i nałożenie na to obciążenia opłat, które doprowadza do pauperyzacji społeczeństwa, że ludzie nie mają za chwilę za co żyć, i ta młodzież, która dzisiaj się przykleja do asfaltu, ich rodzice, ich dziadkowie nie mają i nie będą mieli za co żyć, dlatego że oni mają wyobrażenie jakieś absurdalne końca świata. Ku ich zaskoczeniu świat będzie dalej funkcjonował, z tą różnicą, młodzi ludzie, do was mówię, będzie funkcjonował w biedzie. Czyli to jest ostatnie pokolenie, które będzie miało co do gara włożyć. I to jest różnica w interpretacji świata, której nie rozumiecie. Komisja Europejska zwariowała. Ci ludzie w Parlamencie Europejskim, ja uważam, że dzisiaj już Polacy, polskie firmy powinny szyć kaftany bezpieczeństwa. Ci ludzie są nienormalni. Ci ludzie doprowadzają do nieszczęścia. Zobaczcie Państwo, równolegle przy granicy jest wojna. My słabniemy jako gospodarka. Można, wojsko, mówi się, wygrywa bitwy, ale wygrywa wojnę gospodarka. Słaba gospodarka, niestabilna gospodarka, biedni ludzie są podatni na zniszczenie i będą zniszczeni. Drodzy Państwo, dysputy wszelkie, dywagacje, które mamy w parlamencie wśród naszych polityków o jakichś pierdylionie nieistotnych rzeczy, nie dotykają najważniejszego problemu. Ludzie, Polacy biednieją. Ludzie nie mają co do garnka włożyć, ludzie nie mogą wykupić swoich leków. I teraz, tak jak powiedziałem, głównym problemem jest to, że doprowadzono nas do stanu, w którym implementowana jest ideologia, która doprowadza do podwyższenia cen energii i pauperyzacji, ale też trzeba zwrócić uwagę na sposób zarządzania państwem. Wygaszenie gospodarki przez ostatni rok to jest realne działanie obecnie rządzących. Wszystkich, ja jeszcze raz powtarzam, to jest i ta koalicja obywatelska, szaleńców, którzy za cel sobie postawili likwidację państwa PiS-u, no to likwidują, tylko przy okazji likwidują całe państwo, bo państwo PiS-u to też jest Rzeczpospolita. To jest trzecia droga, czyli PSL, które też likwiduje i bierze udział w likwidacji. To jest lewica cała, która bierze udział w likwidacji państwa polskiego. I tutaj nie jest tak, że druga strona nadzwyczajnie, Prawo i Sprawiedliwość, ratuje. Nie, zajmuje się też głupotami i pierdolionem zbędnych rzeczy.
A z drugiej strony, jakby spojrzeć na deklarację polityków,
dyskusji o gospodarce.
To w tej chwili nawet partia Szymona Hołowni, która z tego czasu była najbardziej zieloną partią, rozpoczynała swoją budowę programową od takiej broszury Zielona Polska. W tej chwili nawet tam słychać głosy, że trzeba się wycofywać. Pani minister Pełczyńska mówi, ETS trzeba odłożyć. No,
ale nie odłożyć, trzeba to wypowiedzieć natychmiast.
Słowo jest cieniem czynu, jeżeli już to mówią, to być może coś zrobią.
To nic robią, dokładnie. To po pierwsze trzeba natychmiast to wypowiadać, po drugie, drodzy Państwo, ja dzisiaj czytam w prasie, że pan szef ludowców, Kosiniak-Kamysz, twierdzi, że będą zmieniać prawo związane z ulokowaniem wiatraków, czyli odległości H10 od zamieszkania będzie zmniejszana.
Od znaczy, początku oni, roku, od roku to robią, nie mogą tego zrobić od słynnej
to nie chodzi, panie redaktorze, Siemens, o to. Jeszcze raz, zutki. Panie redaktorze, to naprawdę nie chodzi o to. Chodzi o sam fakt, że narracja z jednej strony jest inna, a działania są inne. Jeszcze raz, Polacy są coraz biedniejsi. Polacy rosną chwilówki, co gorsza, zaczynają się znowu zapisy na zeszyt. Ludzie nie mają pieniędzy, ludzie nie mają z czego żyć. To jest już sieć, jedna z największych sieci małych sklepików, z których często korzystacie, wprowadza takie rozwiązania. Małe sklepy w obszarach rolnych wróciły do zeszycików. W miastach też, lokalne punkty. Znaczy, słuchajcie, drodzy Państwo, można to bagatelizować. Można twierdzić, że planeta płonie. Ludzie, my nie mamy, Polacy nie mają co za chwilę co jeść. Nie będą mieli czym wyżywić swoje dzieci. Zobaczcie.
No dobrze, a równo
kolosalne uderzenie, panie rektorze, w chwilówek będzie w święta. Ludzie będą chcieli wyprawić święta, bo poniżeniem dla nich jest niemoc wyprawienia świąt, więc zadłużą się na święta i będziemy mieli jeszcze pogorszenie sytuacji. Ja nie chcę mówić tego w takich kategoriach, jak często politycy opozycyjni mówią. To musi być tak mocno zaboleć, żeby zmienili władzę. Nie, drodzy Państwo. Ale ostatecznie będzie taka sytuacja, że kwiecień, maj, czyli dokładnie wybory, będzie sytuacja bólu Polaków tak wielka, bo jeszcze w międzyczasie będziemy mieli Wielkanoc, która też jeszcze pogrąży Polaków. I będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której spauperyzowane społeczeństwo zacznie wybierać. Ja ostrzegam. Bo bieda doprowadza do skrajnych wyborów. Żebyśmy nie płakali, kiedy nagle okaże się, że pojawi się ni stąd, ni zowąd wódz biedy. Wodzem biedy, drodzy państwo, to były lata 30. w Niemczech. Bieda doprowadza do katastrofy, do przyjęcia reguł, zasad i wartości, które w normalnych wymiarach są nieakceptowane. Ja przestrzegam, bieda potrafi wywrócić państwo, a dzieje się dokładnie to, o czym teraz rozmawiamy. Bieda. Głupota polityków jest niewyobrażalna. Zadał pan pytanie, kto jest winien? Winny jest popis. Ci ludzie są oderwani od rzeczywistości. Mamy 200 tysięcy członków partii politycznych, 200 tysięcy kaftanów bezpieczeństwa my musimy uszyć. My mamy Parlament Europejski, który jest oderwany od rzeczywistości. Komisja Europejska, która odleciała. Polska idzie z prezydencją i nie ma haseł tych, o których pan rektor powiedział. Prezydencja powinna likwidować ETS. Powinna doprowadzać do sytuacji, której ceny energii...
Oficjalne dokumenty tej prezydencji i tam się pojawia takie stwierdzenie, że polska prezydencja będzie Brussels-based, czyli będzie ukierunkowana w Brukseli, tam gdzie się odbywa, nie będzie szczytów w Warszawie, w Polsce, będzie nie, tam nie, się nie, wszystko nie, odgrywało, nie, nie. będzie wszystko umiejscowiona dokładnie. W Brukseli.
Dokładnie, bo to chodzi o potwierdzenie i tak de facto udawanie prezydencji. Drodzy państwo, idea prezydencka polegała na tym, że państwa narodowe miały się wymieniać procesem nadzoru. Polska robi ruch w kierunku państwa Europa. Rządzący w tym momencie rezygnują z prawa państwa narodowego, to co robili Węgrzy przez pół roku, do procesu zarządzania wspólnotą. Polski premier, polscy ministrowie mówią, my rezygnujemy. Bruksela, czyli Europa, państwo Europa i stolica w Europie, to jest przestrzeń decyzji. My abdykujemy. Drodzy państwo, to co się dzieje na naszych oczach, w każdym wymiarze, to jest zdrada stanu.
To jest likwidacja państwa polskiego. Pan doktor idzie tak mocno, to jaki jest ratunek, poza tym, żeby się natychmiast wypisać z ETS-u? Zdaniem wielu to jest niemożliwe. To trzeba by to również wejść z Unii Europejskiej. No bo prawa, nie. Zapisy, przepraszam traktaty i inne tego
Przepraszam, a kwestia związana z ochroną granic i wypowiedzi naszego premiera, że on będzie zmieniał kwestie azylowe. Jakoś przeżyli. Ja nie mówię, czy on to zrobił, czy nie. Słowa. Ale, drodzy państwo, jeżeli my nie zawiesimy i nie zmienimy systemu bezpieczeństwa energetycznego, drodzy państwo, jesteśmy bezbronni. Proszę zobaczyć, co się dzieje w państwie. W państwie mamy tragedię, mamy biedę i mamy rozpad państwa. Zobaczcie, co się dzieje w służbach mundurowych. Drodzy państwo, policjanci do siebie strzelają. Na posterunku osoba aresztowana strzela sobie, popełnia samobójstwo. Drodzy państwo, jakość policji, ludzi, którzy idą do policji, jest fatalna. Nie ma zapewnienia bezpieczeństwa wewnętrznego. Bezpieczeństwo zewnętrzne jest fikcją. Ludzie nie chcą służyć na granicy, bo ich się nie wymienia. Wysyłając młodego żołnierza z naboru, zostawia się go na miesiące. On w momencie, kiedy może tylko z tego zrezygnować, ucieka na L4. On choruje. Drodzy państwo, dzieją się rzeczy, o którym władza nam nie mówi i udaje. Tworzenie bezpieczeństwa, twierdząc, że my sobie zakupimy różnego rodzaju systemy bezpieczeństwa, jest fikcją. Obywatele przestają funkcjonować w uznaniu państwa. Sądy, fikcja. Administracja jedyne, co potrafi, zobaczcie państwo, wielkie podwyżki i nagrody, które teraz lecą po ministerstwach. Największy liczebnie rząd w historii Rzeczpospolitej, który nic nie robi. Obecnie. Ministrowie, sekretarki z auta, drodzy państwo, spalinowe, nie elektryczne. To my mamy, jak idioci, pogarszać swoją jakość życia. To oni mają nam wyznaczać warunki i debaty o dla nich najważniejszych sprawach. Komisje śledcze, zdejmowanie immunitetu, kto komu w mordę dał, kto kogo obraził, to jest dla nich ważne. Nie podejmowane są decyzje, które są istotne z punktu widzenia działania państwa. Radość wielka, bo norwescy żołnierze przyjeżdżają bronić lotniska w Jasionce. Przepraszam najmocniej. To jest zupełnie inne zjawisko, wojenne, nie moje. Państwo ponosi ogromne koszty, które doprowadza do pauperyzacji społeczeństwa. Rozwala się rolnictwo, rozwala się przemysł. Ja dostaję informacje, jakie pisma pisze polski przemysł do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o to, że nie jest w stanie prowadzić działalności gospodarczej przy tych cenach i ministerstwo zlewa to. Zlewa. Nie ma w ogóle zainteresowania w tym zakresie. Drodzy Państwo, co się musi stać, żebyście ta strona, która tak wielbi rząd, uznała, że dzieje się krzywda gospodarce i społeczeństwu? Jeszcze raz, satysfakcja z posadzenia opozycji nie spowoduje, że będziecie mieli na stole rosół albo schabowego, guzik. Nie będziecie mieli chleba i masła. To się nie stanie.
Będzie zadowolonych. Na koniec mamy bardzo mało, już właściwie po czasie. Wiosna, o tym pan doktor mówił, że to będzie ten moment, kiedy może dojść do przewartościowania i do zmiany także nastrojów społecznych w wyniku kłopotów ekonomicznych.
No, ja uważam, że tak, tylko problem polega na tym, że politycy nami gardzą. To znaczy, że idą wybory prezydenckie, a politycy wystawiają na kandydatów, na prezydenta, na głowę państwa, na pierwszego człowieka Rzeczpospolitej, ludzi niegodnych, którzy nie mają zielonego pojęcia, jeszcze raz, nie mają zielonego pojęcia o tym, co się dzieje w państwie. Trzaskowski, który sobie robi jaja jeżdżąc na bazary, pierwszy raz tam się pokazując i twierdząc, że on ma kontakt z ludem. Nawrocki, który jest oderwany od rzeczywistości historii, który pierwszy raz widzi zjawiska społeczno-gospodarcze, bo żył zupełnie w innym świecie. Ci ludzie i pozostali kandydaci, patrz, Szymon Hołownia, który poza klaunowaniem nie jest w stanie niczego przedstawić. Drodzy Państwo, nie mamy sytuacji, w której jesteśmy w stanie powiedzieć, jest człowiek, czy są ludzie, z których możemy wybrać, którzy zapewnią nam podstawowe bezpieczeństwo, bezpieczeństwo gospodarcze. Jeszcze raz, wojny wygrywa gospodarka, chroni społeczeństwo gospodarka. Chroni państwo gospodarka. Wszystko inne powinno być dzisiaj zawieszone na kołku i zostawione, bo to jest zabawa, co robicie.
I tu stawiamy kropkę. Doktor Artur Bartoszewicz, ekonomista, był naszym gościem. Może w tej kampanii będziemy robić jakieś cykliczne spotkania. Będę do pana teraz dzwonił na ofie, żeby już więcej tajemnic nie zdradzać. Może jakąś propozycję.
Panie rektorze, trzeba wszystkich kandydatów wezwać do normalnej dyskusji z ekonomistami.
A to nie jest takie proste, przestańcie, ale postaram udawać, się zrealizować.
Panie rektorze, z każdego kandydata, proszę bardzo, dajcie mi go, a przepytam ze wszystkiego i udowodnię, że nie ma żadnej kompetencji ekonomicznej zarządzania państwem.
To startujemy z takim programem. Tutaj doktor podziękował. My też dziękujemy. Doktor Artur Bartoszewicz był naszym gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu wirtualnym. Czeka już kolejny gość, ale zanim kolejny gość wejdzie na naszą antenę, trochę już czeka, już tak się niecierpliwi, to dobrze. To teraz będzie dżingiel audycji. To jest Odyseja Wyborcza. Jest godzina 10:36 i za chwilę będzie publicystycznie.